Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Ja witam Państwa w kolejnym naszym spotkaniu. No troszeczkę z historią jednak Jeleni Góry, a przed nami rodowita jeleniogórzanka, pani Aleksandra Kowalska. Dzień dobry, pani mecenas. Witam panią.
Dzień dobry, witam państwa. Bardzo mi przyjemnie jest z wami się spotkać, porozmawiać o Jeleniej Górze. Taka drobna poprawka, tak naprawdę jestem ciepliczanką, bo wtedy, kiedy się urodziłam, to jeszcze Cieplice były oddzielnym miastem. Miałam wpisane jeszcze przez jakiś czas w dowodzie osobistym, że urodziłam się w Cieplicach. No, oczywiście po zmianach administracyjnych jestem rodowitą jeleniogórzanką.
No tak, ale zanim pani tą jeleniogórzanką rodowitą została, to rodzice pani pochodzący według już z klasycznego, proszę państwa, kanonu. Mama pochodziła z Kresów Wschodnich, tato z Kieleckiego. Proszę powiedzieć, jak to spotkali się w Szczecinie?
No, chyba najlepiej opowiedziałaby to moja mama, bo bardzo dobrze pamięta ten czas i ma do tej pory, jak również mój nieżyjący już ojciec, mieli wielki sentyment do Szczecina. Moja mama była repatriowana z Tarnopola do Białej Prudnickiej na Opolszczyźnie. Tam zamieszkała, tam kończyła szkołę podstawową, szkołę średnią, zdawała maturę. I po maturze zdecydowała się na takie studia pomaturalne dla laborantów medycznych. Były one prowadzone na Akademii Medycznej w Szczecinie. Natomiast mój ojciec, który urodził się pod Kielcami w małej wsi Promnik, właściwie jedyny z rodzeństwa, no, został wytypowany jako najzdolniejszy do tego, żeby mógł się dalej uczyć, a więc uczył się w gimnazjum męskim imieniem Żaromskiego w Kielcach. Tam zdecydował się studiować później w Szczecinie na Akademii Ekonomicznej, a jednocześnie, żeby sobie dorabiać, to podjął pracę w rektoracie Akademii Medycznej w Szczecinie. I tam przy okazji załatwiania przez moją mamę jakichś spraw administracyjnych poznali się w Szczecinie właśnie na Akademii Medycznej.
No i serca drgnęły.
Tak, oczywiście.
Ale skąd ten ciąg na Dziki Zachód?
To też nie był bezpośrednio, bo moi rodzice spodziewali się już mojego starszego brata Cezarego. No i zdecydowali się zamieszkać, jak to wtedy się mówiło, przy rodzinie, u najstarszego brata mojego ojca, też w Sitkówce pod Kielcami. To było takie malutkie mieszkanko. Najpierw mieszkali jeszcze razem z bratem, później dostali jakiś swój pokoik. No i jednak te warunki były dosyć trudne i wówczas ojciec wyczytał ogłoszenie, że jest praca na terenie Jeleniej Góry w FAMP-ie. Tato jest z zawodu ekonomistą księgowym i tak jak powiedział, jak kończył studia, powiedział wszystko tylko nie księgowość i tak to się obróciło, że całe życie swoje zawodowe poświęcił księgowości. Podjęli wspólnie decyzję, że się wyprowadzą, ponieważ było oferowane mieszkanie. No i rzeczywiście przenieśli się do Cieplic. Zamieszkaliśmy na ulicy Dworcowej. Znaczy, ja zamieszkałam tak w brzuchu mamy, powiem w ten sposób. A brat i rodzice oczywiście zamieszkali. Tato podjął pracę w FAMP-ie. Moja mama w tym czasie zajmowała się moim bratem. No i urodziłam się ja właśnie w tych Cieplicach. Wtedy, kiedy ja już byłam troszkę większa, to mama pomyślała, że najlepiej by było, gdyby poszła do pracy do przedszkola, no to by było jej wygodnie nas odprowadzać, przypilnować, zająć się nami. Ale w tym czasie jakiś przypadek zrządził, że czy był dyrektor czy kierownik przychodni, no i zapytał się mamę o wykształcenie, powiedziała, że jest laborantem medycznym. On powiedział, absolutnie nie może pani pracować w przedszkolu, że pani się tu będzie marnowało, potrzebujemy laborantów. I rozpoczęła pracę laboranta medycznego w szpitalu w Cieplicach czy w przychodni, a potem też właśnie tak drogą awansu zawodowego mojego taty, który otrzymał propozycję pracy w Urzędzie Miasta, najpierw w Wydziale Lokalowym, później w Wydziale Komunikacji. Przenieśliśmy się do Jeleniej Góry. I już zamieszkaliśmy tam też w takiej poniemieckiej kamienicy, w pięknym mieszkaniu, 3 metry wysokości ogrzewania, ale wtedy ten problem nie istniał, ceny ogrzewania i tam razem zamieszkaliśmy. Mama zmieniła pracę, zaczęła pracować w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Już do samej emerytury tam pracowała.
Proszę Państwa, osobiście miałem przyjemność znać pana Stanisława Kowalskiego, który był naszym przyjacielem jeszcze z czasów Ruchu Młodzieżowego. Jest mi bardzo dzisiaj miło z jego córką rozmawiać, choć nie przypuszczałem, że doczekam takiej miłej okoliczności. Później pani Olu, poszła pani do przedszkola przy Fampowskiego, tak?
Przy Fampowskiego to ja poszłam do żłobka. Tak. Natomiast mój ojciec zawsze tam współczuł, że musi nas tak rano budzić, no bo on musiał zdążyć do fabryki, nie wiem, czy przed 7, czy przed 6, więc myśmy musieli bardzo wcześnie wstawać. I później chciał nam to zrekompensować i później zawsze, gdy były najpierw niedziele, później również soboty wolne, to mogliśmy z bratem spać, ile żeśmy chcieli, no bo on rozumiał, jak to w dzieciństwie, których to momentów ja nie pamiętam, musieliśmy tak wcześnie wstawać. No w związku z tym tak sobie to rekompensowaliśmy. Ale chodziłam do przedszkola na ulicy Mickiewicza, o którym dowiedziałam się na spotkaniu z panem Iwo Łaborewiczem, dyrektorem Archiwum Państwowego, że w czasach, kiedy Japończycy mieli się uczyć od Niemców budowania domów z cegły, bo w tym czasie budowali w technologii z drewna, papieru, innych takich materiałów. I pragmatycznie Niemcy, projektując budynki dla Japończyków, doszli do wniosku, że przecież te same budynki mogą być zrealizowane również na terenie wtedy Niemiec. Między innymi właśnie to przedszkole na Mickiewicza, ja nie wiem jaki ono ma numer, ale to jest Mickiewicza róg Norwida w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Tam jest właśnie to przedszkole, które jest identyczny taki budynek. Nie wiemy czy z przeznaczeniem na przedszkole, bo to jest willa poniemiecka. Taki budynek stoi również w Japonii. O tym się całkiem niedawno dowiedziałam i rzeczywiście nie spodziewałam się, że taka historia jest obok nas.
No tak, to proszę Państwa, tylko tych elementów jest kilka, które powtarzają się w Japonii, o czym doskonale nasz przyjaciel Iwo Łaborewicz z Archiwum Państwowego wie. Ale wróćmy do pani przebiegu życia. Potem po przedszkolu przyszedł czas na szkołę podstawową. Gdzie pani do tej szkoły chodziła? I czy przypomniał się pani jakiś, pani wychowawca albo nauczycielka, która być może wpłynęła na dzisiejszą Aleksandrę Kowalską?
Chodziłam do szkoły numer 13, chociaż moją szkołą rejonową była szkoła numer 10, ale przez to, że na ulicy Kasprowicza był sanepid, w związku z tym mama złożyła podanie o przeniesienie mnie i brata do szkoły numer 13, gdyż właśnie odprowadzając nas miała po drodze do pracy, a później myśmy do tej pracy chodzili, żeby mieć klucz do mieszkania. Także takie względy praktyczne zadecydowało o tym, że właśnie byłam w tej szkole. To była wtedy jeszcze oczywiście szkoła 8-letnia. Do tej pory mile wspominam panią Osuch, nauczycielkę języka polskiego, mieszka w sąsiedztwie. Bardzo sympatyczna pani z klasą, wytonowana, spokojna. Także to są te miłe wspomnienia, które dawały takie poczucie, jak można się zachowywać i wymagać, a jednocześnie nie być surowym i nieoschłym, mimo że nazwisko jest Osuch. Ale to są te takie wspomnienia, które przychodzą wtedy, kiedy zaczynamy rozmyślać o tej przyszłości. Natomiast jakby na mój wybór zawodowy to najbardziej wpłynęło sąsiedztwo, ponieważ ja wtedy mieszkałam na ulicy Słowackiego 16, a pod numerem 14 mieszkał pan mecenas.
No tak, właściwie ulica Słowackiego, jedna z ekskluzywnych dzielnic Jeleniej Góry, mająca piękną willową zabudowę, było miejscem, gdzie osiedlali się właśnie lekarze i adwokaci. I pewno stąd też ta pani znajomość z panem mecenasem, tak?
Tak, z mecenasem Dziedzickim. Oczywiście no ja byłam dzieckiem, natomiast tam przyjeżdżał jego wnuk z Wrocławia i przez to, że razem tam żeśmy się bawili, przychodzili. Także też on przyjechał z Warszawy tutaj na ziemię odzyskane. No ale też człowiek z dużą klasą, z dużą kulturą i rzeczywiście tak sobie wyobrażam swój zawód i oczywiście moim marzeniem było też to, żeby chodzić właśnie w tych kostiumach, marynarkach, ubierać się elegancko, no zachowywać się i no, mieć taki zawód prestiżowy. I to gdzieś poszło w tym kierunku, także już w szóstej klasie szkoły podstawowej, jak były zadania, a kim chciałbyś zostać, to właśnie ja powiedziałam, że chcę być adwokatem, co było takie trochę dziwne, szokujące, no bo tak, albo ktoś chciał być lekarzem, albo mechanikiem samochodowym, no a właśnie na taki wybór się zdecydowałam i, że tak powiem, ten wybór się zrealizował krok po kroku, stopień po stopniu, czyli liceum ogólnokształcące imieniem Żeromskiego w Jeleniej Górze.
A potem uniwersytet imieniem Brigitte Bardot.
Tak, to najśmieszniejsze, co mnie spotkało, jak przyszłam, rozpoczynała się aplikacja sędziowska i mieliśmy zajęcia w różnych wydziałach, między innymi w Wydziale Karnym Sądu Pierwszej Instancji. Wtedy przewodniczącym tego wydziału był Jerzy Janik, obecnie adwokat, który właśnie się mnie zapytał, czy pani też jest z tego Uniwersytetu imieniem Brigitte Bardot. Szybko oczywiście zaskoczyłam, no bo faktycznie wtedy patronem Uniwersytetu Wrocławskiego był Bolesław Bierut. Nie mieliśmy najgorzej, no bo Politechnika Śląska z kolei miała za patrona Pstrowskiego, także rzeczywiście trudno powiedzieć, czy to gorzej, czy lepiej, natomiast faktycznie dobór patronów był wtedy z dzisiejszej perspektywy, bym powiedziała, taki egzotyczny. Ale z tego powodu nie unieważniono nam
dyplomów,
kiedy zmieniono patrona i zresztą akurat Uniwersytet Wrocławski nie ma żadnego patrona jakoś, no nie wiem, w każdym razie ten był już, chyba już nikt następny po nim, może nie spełnia tak wyślubowanych kryteriów. Nie, ale oczywiście to jest żart. No i tak też szczebel po szczeblu, też egzaminy, bo to była dwuletnia aplikacja sędziowska.
Po czteroletnich studiach wtedy.
Tak, to jest też taka ciekawostka, bo byłam ostatnim rokiem, który kończył czteroletnie studia magisterskie prawnicze i rzeczywiście ten czwarty rok, kiedy teraz piąty jest tylko napisanie pracy magisterskiej, więc tak trochę na luzie, to myśmy mieli i egzaminy z przedmiotów, które były przewidziane na czwartym roku i plus pisanie pracy magisterskiej. Ja pisałam pracę magisterską u profesora Jana Kosika, też już świętej pamięci. Też bardzo dobrze go wspominam. Miałam szczęście do osób właśnie z taką klasą, z kulturą, ogromną wiedzą, umiejących wymagać, ale nie będący w jakiś sposób trudni w kontakcie. A więc naprawdę ta praca przebiegała fantastycznie. I ja pisałam pracę z takiego tematu, który mi się wtedy wydawał niszowy, a niszowy się nie stał, a mianowicie odpowiedzialność cywilna lekarza za błąd lekarski. I w zasadzie jakby sam temat przewodni tej pracy, jak bumerang, powrócił do mojej praktyki adwokackiej. W czasie, kiedy obsługiwaliśmy szpital w Jeleniej Górze, to reprezentowaliśmy szpital, czyli broniliśmy lekarzy, a dokładnie szpitala, który odpowiadał za lekarzy u nich zatrudnionych. No ale również zdarzają się sprawy jakby po drugiej stronie. Reprezentujemy pacjentów, którzy z jakichś powodów są niezadowoleni, pokrzywdzeni przez służbę zdrowia. Także no takie to są koleje losu zawodu adwokata, że możemy reprezentować strony, to znaczy oczywiście nie w tej samej sprawie, ale reprezentujemy strony w różnych sprawach. Raz jesteśmy w cudzysłowie oczywiście jako pokrzywdzeni, drugi raz jesteśmy jako oskarżeni. No to daje taką elastyczność, taką wiedzę. Jak myśli druga strona? To jest bardzo ważne. Jak ona postrzega na przykład swoją krzywdę? I w związku z tym, jak z kolei bronić oskarżonego w tej sprawie, który miał tą krzywdę wyrządzić. To jest bardzo ciekawe, takie interesujące. Nie ma nigdy takich samych spraw, bo ponad 30-letniej mojej praktyce mogę sobie z ręką na sercu powiedzieć, że nigdy nie miałam sprawy identycznej. Podobne są, ale nigdy nie są takie same.
No i to rozwija niesamowicie pani wiedzę, której śladem poszła córka Małgosia, która też jest adwokatem i może o tym, jaka specjalizacja pani Małgorzaty.
Małgosia Mazurkiewicz zdecydowała się również na wybór tego zawodu. Mimo, że jesteśmy bardzo blisko spokrewnione, matka, córka, to zupełnie jakby inaczej pracujemy. To znaczy Małgosia zajmuje się głównie sprawami karnymi. One z tymi sprawami jest trochę inaczej. No nie da się mieć bardzo dużo spraw karnych, tak jak spraw cywilnych, bo jakby inaczej one absorbują. Małgosia zajmuje się tymi sprawami karnymi praktycznie zawsze od początku, czyli zanim są postawione zarzuty, zaczynają się przesłuchania, czy czasami nawet tymczasowe aresztowania. różne sytuacje, ale również zajmuję się takimi sprawami z pogranicza, bym powiedziała, nie tyle prawa administracyjnego, ale na przykład sprawami związanymi z zamówieniami publicznymi, sprawami dotyczącymi funkcjonowania placówek służby zdrowia, a więc te różne sytuacje, które na przykład pozwalają czy umożliwiają otwarcie nowej placówki, jakie są wymagania, jakie warunki trzeba spełnić, a więc całe mnóstwo takich interesujących rzeczy, znowu bym powiedziała niszowych, a na które zapotrzebowanie jest. I to jest na tej zasadzie, no ja już to chyba się tym zajmować nie będę. Małgosiu, to weź to.
Czyli można powiedzieć, panie mecenas, że właściwie idzie żyć z tej adwokatury dosyć dobrze.
Tak, ale też trzeba powiedzieć, że inaczej się funkcjonuje, będąc na rynku od około ponad 30 lat, w tym samym miejscu i, że tak powiem, tutaj się będąc od początku. Czyli wbrew pozorom, no moje nazwisko jest bardzo popularne, a jednak są osoby, które się pytają, czy ja to jestem od pana Stanisława Kowalskiego, no bo on kiedyś mnie uczył w szkole, bo ojciec też uczył w szkole wieczorowej. Ale więc takie miłe zaskoczenia, tak, że mając tak popularne nazwisko, jednak w jakimś sensie jestem rozpoznawalna. I z drugiej strony, no te pracowanie na swoje nazwisko przynosi efekty. No w pewnym sensie Małgosia miała łatwiej, no bo przyszła do mojej kancelarii i korzysta z tego, co ja osiągnęłam. Ale oczywiście to nie zwalnia jej z tego, żeby pracować solidnie i pracować bardzo dobrze.
Pani mecenas, a niech pani powie, czy się sprzeczacie z córką w kwestiach zawodowych, bo o relacje mama-córka nie pytam.
Oczywiście mamy te relacje bardzo dobre i pozazawodowe i zawodowe również. Przez to, że my zajmujemy się innymi sprawami, to nie mamy jakichś takich konfliktów, że coś zostało źle zrobione. Oczywiście, że to nie jest tak, że ja jestem zupełnie wyalienowana ze spraw karnych, nie wiem, co się tam dzieje, bo są sytuacje, kiedy musimy się zastępować, ale raczej to jest sposób, jak działamy, jak rozwiązać problem. I znajdujemy wspólne rozwiązanie, a nie na zasadzie zrób tak, bo ja uważam, że tak masz zrobić, albo ja zrobię tak, bo ja uważam, że tak trzeba zrobić. Powstaje problem, trzeba coś przedyskutować, po prostu to się robi, dochodzi się do wspólnego rozwiązania, najlepszego możliwego w danych warunkach i to nie prowadzi do kłótni. I to jest fajne, to daje takie dobre rezultaty.
Pasje Aleksandry Kowalskiej.
Pierwsza pasja to moja córka, ale tak naprawdę to oczywiście narty. Od zawsze, kiedy pamiętam, kiedy zaczynałam jeździć na nartach, kiedy trzeba było podchodzić pod górkę, kiedy te narty były strasznie ciężkie, drewniane, kiedy nie chodziła w Szklarskiej Porębie dolny odcinek, bo był za duży wiatr, to z nartami, w butach narciarskich, ze wszystkim po prostu szło się pod wyciągiem do górnej stacji, żeby pojeździć. Oczywiście z nartami do autobusu, żeby pojechać i to 6 rano, czy taka godzina, no bo jak wyciąg otwierali o 8, to żeby już być. Więc to są takie wspomnienia i jak rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, wszyscy dokładnie to pamiętają. Ten autobus, to noszenie nart, to chodzenie pod wyciągiem, jak nie chodził dolny odcinek i że się dało. I nie było gondoli, podgrzewanych kanap i oczywiście ratraków, które tam ubijały, też ich tam w nadmiarze nie było. Ale to były fantastyczne wspomnienia, fantastyczny sposób spędzania czasu. Również, kiedy moja córka zaczęła grać w tenisa jeszcze jako dziecko, a tak rekreacyjnie, to zaczęłam grać w tenisa. Później, już trudno powiedzieć, czy z nadmiaru obowiązków, z braku wolnego czasu, grać przestałam. No i w tej chwili postanowiłam z moją koleżanką, że zaczniemy ponownie grać. Jesteśmy na tym samym etapie, to znaczy kiedyś grałyśmy. Podobno się nie zapomina, zobaczymy jak będzie w praktyce. Karty już niedługo na Sudeckie powinny być otwarte i myślę, że ten plan zrealizujemy. Jeśli tylko mogę chwilkę jeszcze poświęcić mojej córce aktywności, to była wicemistrzynią Polski w ujeżdżeniu, miała znakomite sukcesy.
Mówimy oczywiście o koniach.
Tak, bardzo wymagający sport. Oczywiście ujeżdżanie, bardzo bliskie słowa, ale nieznaczące to samo, więc ja zawsze tłumaczę, że Tak, w ujeżdżeniu, no, cylindry, fraki, a to już wiemy, to już wiemy. No, ale w każdym razie bardzo ciekawy sport, na pewno bardzo mało się ukształtował, ale mam satysfakcję z tych jej osiągnięć. No ale jednak później pogodzenie studiów, pracy, trzeba było wybrać, na którego konia postawić. No i Małgosia postawiła na studia, ale nasz konik stoi w Kowarach u państwa Parkitnych i jest okazja, to go odwiedza, czy pójdzie na spacerek, także...
A mama jeździ?
Nie, ja jestem z tych, co się boją.
Mama obsługuje, proszę państwa, auto. I to dobrej klasy, jak na adwokatkę wziętą w Jeleniej Górze przystało. Ale wróćmy, pani Aleksandro, do historii. Pamięta pani tamtą Jelenią Górę z lat 70., 80.? Proszę powiedzieć, jak pani postrzega jej rozwój? Czy słusznym jest zarzut, że to Jelenia Góra, która się wyludnia, która staje się powoli miastem daleko od szosy? Co jest takim magnetyzmem dla tego miasta, a co ciągnie jej w niwecz prowincji?
To znaczy, wydaje mi się, że takie czarnowictwo, jeżeli chodzi o rozwój Jeleniej Góry, chyba jest trochę przesadzone, ale chyba z drugiej strony jest dobry, jeżeli chodzi o ubieganie się o środki, to unijne, inne, które można pozyskać. To rzeczywiście takie czarnowictwo bardzo się przydaje, bo to im gorzej jest, tym łatwiej te środki uzyskać. Ale z takiej mojej prywatnej perspektywy uważam, że to czarnowictwo jest przesadzone. Wydaje mi się, że sąsiedztwo Karpacza, Szklarskie Poręby to jest jednak siła napędowa dla naszego miasta, ponieważ zauważamy, jak przesuwa się granica budowania domów, obiektów służących właśnie tej turystyce wypadom do Szklarskiej Poręby, do Karpacza. Często jest tak, że już widzimy domy, duże hotele, które stawiane są już w Sosnówce, w Mysłakowicach, w Kowarach. A więc ta granica powoli się przesuwa i już są też osoby, które decydują się na kupowanie domów właśnie czy mieszkań w Jeleniej Górze po to, żeby stąd jeździć na narty czy do Czech, czy do Szklarskiej Poręby, Karpacza, na biegówki. Trzeba pamiętać też, że bardzo często te osoby, które tak jeżdżą być może mocno rekreacyjnie, no to jeżeli mają godzinę jazdy z instruktorem, no to mają później dużo wolnego czasu i z kolei ten czas, no to pojedźmy do Jeleniej Góry. I to są też klienci, to są też osoby odwiedzające restauracje, też zostawiające pieniądze w Jeleniej Górze, a z kolei mamy te korzyści, nie mając tego obciążenia, które w tej chwili ma Szklarska Poręba i Karpacz, gdzie w zasadzie już sami mieszkańcy mówią, że jest problem, żeby jadą do pracy mniej więcej tyle, co jakby mieszkali na drugim końcu Wrocławia. No to i to, że to się jakby rozładowuje ten ruch, przenosząc się tutaj właśnie troszkę niżej, no to jest dla nas plusem, czyli jesteśmy w stanie wchłonąć te osoby bez takich obciążeń, jak ma Karpacz czy Szklarska Poręba.
Pani 29-letnia córka Małgosia, też adwokatka, jest dowodem na to, że młodzi ludzie mogą startować w Jeleniej Górze i wcale ten obszar niekorzystnej struktury demograficznej polegającej na uchodźstwie młodego pokolenia nie musi być prawdą.
To znaczy, no też nie możemy zaklinać rzeczywistości, bo nawet Małgosia mi powiedziała, że na przykład jak gra w tenisa, no to są osoby w jej wieku albo takie zupełnie małe dzieci. Co ona podsumowała? Są rodzice i dzieci. Nie ma na przykład takich młodych ludzi, gdzieś tam 20 parę lat, ale to też może się wiązać z kształceniem poza Jelenią Górą. Pomimo, że mamy również swoją uczelnię, ale mimo wszystko no czasami ta chęć wybycia z domu, poczucia się tak studentem na 100% powoduje również zmianę miejsca zamieszkania. Ale naprawdę, ja widzę to, że tak powiem, w bardziej korzystnym świetle. Jestem zadowolona tu, gdzie mieszkam, tak jak mieszkam, jeżeli chodzi o otoczenie. Rzeczywiście, że naprawdę można szybko się przemieścić, że dotarcie do jakiegoś miejsca nie jest udręką. Jest po prostu trasą do zrobienia i to nie w jakieś, nie wiadomo jakie godziny. Nie trzeba polować, że jak wyjadę od wpół do trzeciej, to będę szybciej, bo jak wyjadę za 15, to już nie zdążę. Nie, nas te problemy, tak jak są we Wrocławiu, nie dotyczą i to mają swoją zaletę. Zresztą znam osoby, które z Krakowa przeniosły się do Jeleniej Góry i bardzo sobie chwalą, a przede wszystkim właśnie to, że i otoczenie jest właśnie bliskość góry, no przecież jak się jedzie Aleją Jana Pawła II, no to tam widok gór, no to jest obrazek niepowtarzalny, tego się nigdzie indziej nie zobaczy i warto czasami na światłach popatrzeć przed siebie, żeby te góry zobaczyć. To daje taki fajny nastrój, a z kolei mówię, no ta wygoda mieszkania w mieście jeszcze nie zakorkowanym, z dobrą infrastrukturą, jeżeli chodzi o sklepy, służbę zdrowia, wydaje mi się, z miejscem dobrym do mieszkania.
I z tego punktu zadowolonej mieszkanki Jeleniej Góry, wziętej adwokatki, czyli profesja prawie że rodzinna. No starszy pani też na to czas, aby dzielić się z innymi ponad własne potrzeby, bowiem jest pani rotarianką. Może o tym krótko?
Tak, oczywiście. Jest to dla mnie wielka przyjemność i taka niespodzianka, że rzeczywiście można tak fantastycznie czas spędzać no, w gronie osób, których się lubi, wśród których się jest lubianym, gdzie są fajne pomysły. Te pomysły można realizować. Należę do klubu RC Feniks Jelenia Góra. Spotykamy się tak mniej więcej dwa razy w miesiącu, ale również organizujemy wyjazdy. Mamy też organizowane przez Rotary Klub szkolenia wyjazdowe właśnie z koleżanką Wiolą, która jest prezydentem elektem. Pojechałyśmy na szkolenie do Łodzi, które fantastycznie wspominamy. Rzeczywiście dużo ludzi z otwartą głową, z pomysłami, z chęcią do pracy, z chęcią do pomagania. To jest niesamowite w tych czasach, że tak powiem, zagarniania do siebie. Okazuje się, że są ludzie, którzy też coś chcą od siebie dać i to robią z pasją. Mamy kilka fajnych pomysłów, będziemy je realizować. Na pewno Państwo będziecie mieli okazję efekty tych naszych pomysłów zobaczyć również w Jeleniej Górze, no bo skoro jesteśmy klubem RC Jelenia Góra, to skupiamy się na tym, co możemy zrobić w Jeleniej Górze.
Proszę Państwa, wszystko co dobre się kończy, także i pół godziny rozmowy z panią Aleksandrą Kowalską, jeleniogórzanką z urodzenia. No trochę prywaty powiem, przez sympatię do nieżyjącego już Stanisława Kowalskiego, głowy tego domu, którego bardzo mile wspominam z lat 60. i 70. w Jeleniej Górze. No proszę pozdrowić również pani Aleksandro mamę, a gdyby pani się udało mamę namówić na rozmowę w naszym radio, to pewno byśmy się o wielu szczegółach historycznych dowiedzieli. Proszę panią, na koniec naszej audycji każdy z naszych miłych gości no, wybiera sobie jeden utwór sceniczny, muzyczny, który będziemy dedykowali. Wybrała pani sobie coś?
Rzeczywiście taki duży sentyment mam do piosenek Marka Grechuty. Każda jedna wprawia mnie w taki sentyment. Zdradzę tylko twój sekret, może to takie trochę niepolityczne, ale na przykład jak jadę samochodem i jest piosenka, która mi się podoba i nawet jak się gdzieś śpieszę, to nie wysiadam, tylko czekam, aż się ta piosenka skończy. Czy to jest na rozprawę, czy na jakieś spotkanie. Myślę sobie, no ta chwileczka już mnie nie zbawi, ale sobie dosłucham, bo to mnie wprawia w dobry nastrój i nie jestem w stanie sobie z tego zrezygnować.
Proszę Państwa, Marek Grechuta, będziesz moją panią, a gościem naszym była pani adwokat Aleksandra Kowalska. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję Państwu również za spotkanie i dziękuję za zaproszenie.
Będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak jesień. bije się na burzę. Ty, właśnie ty, będziesz moją bramą. Ty, tylko ty, będziesz moją mamą.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?